Pomysłowy Włodzimierz.
To będzie rozmowa o tajnych, magicznych związkach. Magicznych przede wszystkim. Sylwii Rodziewicz-Motowidło.
Zgadza się. Mamy magiczne związki, które powstały w wyniku realizacji projektu farmakologiczne metody stymulacji regeneracji i magiczność ich polega na tym, że potrafią w sposób magiczny zregenerować.
Słyszałem, że jest taka maść, po której myszom uszy rosną, odrastają.
Akurat to nie jest maść, tylko to jest związek, który podajemy myszom dootrzewnowo albo podskórnie i mamy tych związków.
Zastrzyki tego nie lubię.
Tak, ale gdyby ktoś nie miał ręki, miałby do wyboru, już tak oczywiście uogólniając, brać codziennie zastrzyk i po pewnym czasie ta ręka by mu odrosła, albo nie mieć ręki, no myślę, że każdy by wtedy polubił zastrzyki, nawet zastrzyki.
Czy to w ogóle jest możliwe?
Na całym świecie od całkiem niedawna pojawiła się taka nowa gałąź medycyny, medycyna regeneracyjna i bardzo wielu naukowców na całym świecie pracuje właśnie w zakresie medycyny regeneracyjnej, którą też można podzielić na takie dwie części. Jakby jedna dotyczy projektowania, syntezy związków, które są w stanie zmobilizować nasz układ, w ogóle nasz organizm do regeneracji. I druga, bardzo potężna taka część tej medycyny doświadczalnej związana jest z pracami nad rekonstrukcją całych organów. Organu serca, wątroby, nerki. Teraz bardzo modne są druki 3D, gdzie takie narządy można drukować i wypełniać je komórkami, czy na przykład najpierw wziąć narząd, pozbawić go komórek dawcy, potem zasiedlić ten organ komórkami biorcy i przeszczepić taki organ. Także to wszystko jest medycyna regeneracyjna służąca temu, żeby w jakiś sposób uzupełnić
nasze... Nie mamy do czynienia z opowieściami wigilijnymi albo nie naczytaliście się Harry'ego Pottera? Ale brzmi to niewiarygodnie.
Brzmi niewiarygodnie, natomiast
jakieś
to się dzieje.
Hodowla komórek, to potrafię zrozumieć.
Tak. Hodowla komórek i przeszczepianie tych komórek do organizmu, przeszczepianie komórek macierzystych, które mają większy potencjał niżeli inne komórki.
Bo komórka macierzysta w wielkim skrócie też to taka komórka, z której można wyhodować każdy rodzaj komórki.
Tak, komórkami macierzystymi też się zajmujemy.
Wszystkie wątroby. Skóry, czy nie wiem, czego tam jeszcze.
Można je wyhodować, natomiast są pewne ograniczenia, ja nie jestem specjalistą od komórek, natomiast rzeczywiście w naszym projekcie też izolujemy komórki macierzyste z tłuszczu, więc ten tłuszcz się jednak czasami na coś przydaje, prawda? I wiele razy mówiłam też moim kolegom, że ja chętnie oddam swój tłuszcz do celów naukowych, więc na początku słyszałam, że za mało materiału i potem jak już trochę przytyłam, to już powiedziałam, że już mamy odpowiednią ilość materiału. Potem słyszałam, że trzeba być bardzo zdrowym, więc zrobiłam sobie badania i okazało się, że jestem bardzo zdrowa. Na końcu słyszałam, że to bardzo jednak boli. Żartuję, ale generalnie rzeczywiście w naszym projekcie izolujemy komórki macierzyste z tłuszczu, a następnie właśnie z wykorzystaniem naszych substancji stymulujemy, czyli zmuszamy niejako nasze komórki macierzyste do różnicowania się, czyli przekształcania się w komórki na przykład chrząstek, na przykład w komórki kości, czy w komórki tłuszczowe z powrotem. Po to, żeby w przyszłości móc przeszczepiać takie komórki właśnie w przypadku ubytków chrząstek, co jest bardzo dużym problemem też u ludzi sportowców, u ludzi starszych, brak chrząstek. I nasze związki służą z jednej strony, ten projekt jest bardzo szeroko go prowadzimy, z jednej strony stymulujemy te komórki macierzyste i one tworzą nam inne komórki, a z drugiej strony podajemy zwierzętom związki nasze i zwierzęta te są w stanie odbudować pewne tkanki pod wpływem działania tych związków.
Zrobiła nam się z tego bardzo poważna rozmowa. Za chwilę kontynuujemy i będziemy mówili o tym, skąd te komórki macierzyste wiedzą, w co się przekształcić i w stronę jakiego organu podążyć.
Pomysłowy Włodzimierz.
Dziś o tajemniczych związkach Sylwii Rodziewicz-Motowidło.
Tutaj duża wyobraźnia, że tak powiem, wcale nie przeszkadza, bo my projektując, modyfikując znane już czasami związki chemiczne albo wymyślone przez nas, badamy je najpierw na poziomie komórek, patrzymy, czy związki te nie są toksyczne dla komórek, czy sprawiają, że one chcą się dzielić. Sprawdzamy, czy one też nie idą jakby w złym kierunku, czyli nie idą w kierunku nowotworzenia. Sprawdzamy, czy są bezpieczne dla naszego układu immunologicznego, bo podanie różnych związków może skutkować tym, że będziemy mieli bardzo dużą reakcję obronną na taki związek. Więc najpierw prowadzimy takie testy na poziomie komórek.
Czy nie ma za dużych działań ubocznych?
Czy nie ma za dużo działań ubocznych, jaką dawkę jesteśmy w stanie przyjąć. Czyli takie badania szerokie, w próbówce można powiedzieć, tak? Czy nawet na szalce szklanej. Potem po selekcji tych związków przebadaliśmy około 200 różnych. Po selekcji tych związków niektóre odrzuciliśmy, bo się okazały właśnie z jakiegoś powodu albo niebezpieczne, albo mieliśmy związki, które się bardzo źle rozpuszczały w wodzie, a takie leki też nie są dobre. Jak się projektuje lek, to najlepiej, żeby się rozpuszczał w wodzie.
Skąd właściwie wy chemicy wiedzieliście, co należy badać, jakie związki?
Ponieważ w zespole, którym kieruję, mamy kilka grup badawczych. Od strony chemicznej mamy trzy grupy, właściwie dwie chemiczne grupy, jedna biotechnologiczna. I w naszym projekcie zaprojektowaliśmy już na samym początku, że będziemy badali peptydy i peptydomimetyki. To są takie małe fragmenty białek. Białko, tak jak hemoglobina, to my takie malutkie fragmenty białek badamy, to są peptydy. My je modyfikujemy, zmieniamy ich strukturę. To są dwie grupy jakby chemików, grup chemicznych, które się tym zajmują. Mamy też związki, które są trochę podobne do cukrów i też je modyfikujemy. Trochę podobne do tak zwanych zasad azotowych, więc to są związki chemiczne, generalnie takie biocząsteczki, które modyfikujemy.
Myślałem, że to poszukiwania trwały w naturze, bo każde dziecko w szkole podstawowej wie, że w sposób magiczny szczurom odrastają ogony.
Jaszczurką bardziej, myślę.
A może jaszczurką, to ja już nie pamiętam, dawno nie chodziłem.
Tak, tak, do szkoły. Natomiast na pewno jest tak, że część organizmów, szczególnie tych takich niższych w ewolucji, ma świetne możliwości regeneracyjne, czyli odtwarzania swoich całych organów. I weźmy na przykład meduzę. Meduza, pływająca sobie w morzu czy w oceanie, po uszkodzeniu mechanicznym, na przykład po ugryzieniu przez rekina, traci czasami nawet jedną drugą swojego ciała, powiedzmy, czy jedną trzecią. To co potrafi zrobić meduza? Też nie wiem, czy wszystkie na pewno odmiany meduzy, ale co potrafi zrobić taka meduza? Cofnąć się w rozwoju do poziomu takiego polipa, z którego się wywodzi, a więc cofa się w rozwoju, następnie osiada na dnie i z powrotem rośnie do poziomu meduzy, więc potrafi się doskonale zregenerować. Takim mistrzem regeneracji w nauce jest również aksolot. To jest taki płaz, który ma świetne właściwości regeneracyjne i jest świetnym modelem do badania regeneracji. Natomiast im wyżej w ewolucji, prawda, dochodząc do człowieka, który jest najwyżej jak dotąd w ewolucji,
tym gorzej.
Właśnie dla regeneracji tym gorzej, dlatego że ssaki, szczególnie właśnie ludzie, mają bardzo słabe już właściwości regeneracyjne. Dzieci jeszcze tak i w zasadzie takie małe dziecko jeszcze ma te procesy regeneracyjne jakieś tam szczątkowe. Natomiast u dorosłych ludzi te procesy regeneracyjne już są bardzo, bardzo słabe. I są takie przypadki, że na przykład ucięty opuszek palca u dziecka, takiego do 10 lat, potrafi się w dużym stopniu zregenerować. Oczywiście nie będzie takie jak na początku, ale są tacy ludzie.
Bądźmy jak drżownica, tak?
Bądźmy jak drżownica, zgadza się. Chcielibyśmy być jak drżownica i do tego dążymy i dlatego nasza wyobraźnia naukowców
dąży do tego. Bo po przycięciu tam nic specjalnego się nie dzieje, są dwie drżownice.
Są dwie, tak, albo i więcej.
To może nie był do końca najlepszy przykład, ale wiadomo, o co chodzi.
Tak, natomiast dlaczego my straciliśmy te właściwości regeneracyjne, ludzie? Dlatego, że na drodze ewolucji u ludzi powstał układ immunologiczny, układ odpornościowy. Uważa się, że to jest jedna z hipotez. Ale ona mi się najbardziej podoba, dlatego że na drodze ewolucji rozwinęliśmy układ odpornościowy, który chroni nasz organizm przed różnego rodzaju patogenami, uszkodzeniami. W ten sposób te właściwości regeneracyjne częściowo utraciliśmy na korzyść właśnie układu odpornościowego. Natomiast zwierzęta położone niżej jakby w rozwoju ewolucyjnym nie mają tak wyspecjalizowanego układu odpornościowego jak my, jak ssaki, ale za to mają te lepsze systemy naprawcze swojego organizmu. Natomiast to, co my chcemy zrobić, to zmusić niejako nasz organizm do regeneracji, bo mamy takie pokłady jakby w swoich komórkach do tego, żeby się zregenerować, natomiast je trzeba poruszyć, tak? Tak, żeby się dzielić jak dżdżownica.
Albo bądźmy jak gady, to też jest dobre hasło.
Bądźmy jak gady, tylko może nie z wyglądu, ale rzeczywiście do tego dążymy. W trakcie realizacji naszego projektu pojawiło się dużo nowych ścieżek, jak to zwykle bywa, dużo nowych pomysłów.
Za chwilę o tych ścieżkach i o tych badaniach.
Pomysłowy Włodzimierz.
Dziś zachwycające związki Sylwii Rodziewicz-Motowidło, bo pani sama jest nimi zachwycona.
Jestem z nimi zachwycona, bo szczerze mówiąc jest to też nowy, był to nowy temat niejako dla mnie i pod wpływem współpracy z moimi kolegami, którzy dłużej jakby zajmowali się medycyną regeneracyjną, trudno było mi uwierzyć, że rzeczywiście są takie związki, które potrafią zmusić niejako nasz organizm do regeneracji i w trakcie realizacji projektu okazało się, że rzeczywiście takie związki są.
Bo jak daleko są zaawansowane te państwa badania?
Tak jak już powiedziałam wcześniej, przeszły tą fazę selekcji. Duża część z nich została przekazana do badań na zwierzętach. Badania na zwierzętach prowadzimy na myszach lub na szczurach, bo zajmujemy się nie tylko regeneracją skóry czy chrząstki, ale duża część naszego projektu jest nakierowana na regenerację układu nerwowego. Co jest nie lada wyzwaniem, dlatego że komórki nerwowe są niezwykle wrażliwe na otoczenie toksyczne czy na uszkodzenie i one nie tak łatwo jak na przykład komórki skóry ulegają podziałom, czyli takim namnażaniom się.
To jest szukanie panaceum na przykład na Alzheimera, Parkinsona?
Raczej nie na Alzheimera, raczej nie na Parkinsona. W naszym projekcie pracujemy raczej nad regeneracją układu nerwowego w zakresie udaru mózgu czy uszkodzeń, powiedzmy, rdzenia kręgowego. To jest bardziej w tym kierunku.
Ja przyszedłem do pani, bo usłyszałem tylko takie hasło, o tam na tej chemii na uniwersytecie mają taki związek, po którym myszom odrastają uszy.
Może nie całe uszy. W naszym modelu zwierzęcym nasze badania prowadzimy w ten sposób, że bierzemy dwie grupy myszy. Wszystkim myszom robione są takie dosyć duże dziury w uszach. I
brzmi brutalnie.
Brzmi brutalnie, no ale niestety...
Ale pani też ma kolczyki.
Tak, też mam kolczyki, więc
może nie jest takie najgorsze.
Nie jest takie najgorsze, tym bardziej, że te myszy w czasie eksperymentu mają zapewnione najbardziej dogodne warunki, jakie tylko można mieć. Oczywiście badania prowadzimy za zgodą Komisji Bioetycznej. W jednej grupie myszy po zrobieniu dziury podajemy nasze związki, a drugiej grupie myszy nie podajemy naszych związków. Widzimy, że tym myszom zarastają uszy, w przeciwieństwie do tej drugiej grupy myszy, gdzie taka dziura w uchu nie zarasta już nigdy. Po podaniu naszego związku widzimy większe możliwości regeneracji i to regeneracji nie tylko skóry, ale też chrząstki, układu krwionośnego, nerwowego. Także jesteśmy na takim etapie w chwili obecnej, że ten najlepszy związek już podległ zgłoszeniu patentowemu w Urzędzie Patentowym w Polsce, ale za, myślę, miesiąc, góra dwa wysyłamy nasze zgłoszenie patentowe do Genewy, zdaje się, do zgłoszenia patentowego europejskiego. No i w kolejce czekają kolejne związki.
Pani jest optymistką? Można wierzyć w to, że w przyszłości będzie można odtwarzać poszczególne części ciała?
Z natury jestem optymistką, tak. Na dzień dzisiejszy wierzę, że będzie można odtwarzać fragmenty może bardziej organizmu, tak jak w przypadku uszu naszych myszy, że po głębokich zranieniach, że po trudno gojących się ranach, jakichś drobnych ubytkach, będzie można stymulować regenerację takiego układu serca, wątroby, nerek, skóry i tak dalej.
O skórze pomyślałem, skóra po oparzeniu na przykład.
Tak, skóra, to jest też naszym celem jakby dalekozasięgowym, aby pomagać ludziom głównie cierpiących na cukrzycę. Te osoby mają bardzo duże problemy z regeneracją i dochodzi często do amputacji
kończyn. Tak zwana stopa cukrzycowa.
Cukrzycowa, tak. I to jest nasz główny cel, aby takim ludziom właśnie pomagać. Natomiast w odtworzeniu całych narządów, tu bardziej myślę, że tam medycyna 3D, medycyna translacyjna chyba póki co wygrywa. Obawiam się, że nasze związki, gdybyśmy chcieli tak bardzo zastymulować odtwarzanie całej ręki czy całej nogi, mogłyby jednocześnie działać silnie onkogennie dla organizmu. Dlatego póki co na razie jestem optymistką w zakresie mniejszych uszkodzeń, zranień, z regeneracją fragmentów organów, a przy odbudowie całych organów jestem optymistką na pewno w zakresie takich metod właśnie druku 3D, medycyny translacyjnej.
Dziękuję za spotkanie. Naszym gościem była Sylwia Rodziewicz-Motowidła.
Pomysłowy Włodzimierz.